Kazimierz Bartoszewicz, Kościuszko kandyduje. Żarcik satyryczny. Śnił mi się Kościuszko, ten w białej sukmanie. Przyszedł do mnie i mówi: obywatelu, pragnę kandydować na posła do Sejmu. Ty, naczelniku? Tak. Widzę swary i kłótnie, pogoń za interesem, małostkowe intrygi, rozbicie narodu na drobne kółka walczące zajadle ze sobą. Podzieloną Rzeczpospolitą dzielą jeszcze więcej jej właśnie synowie. Uleciała myśl narodowa, znikły ideały. Chcę zabrać głos w jedynym polskim Sejmie. Chcę powiedzieć szlachcie: bracia, pomnijcie na dzień 3 maja. Zostawcie niechęci w przysionku rad publicznych świątyni. Dobru ojczyzny z własnego przekonania uczyńcie ofiarę. Niech w ciągu waszego urzędowania publicznego ani cudzoziemska, ani krajowa, ani przyjaciół, ani niczyja wola nie kieruje waszym zdaniem. Ponad interes stanu waszego stawiajcie interes Rzeczypospolitej. Chcę powiedzieć do mężów uczonych: w mądrości waszej szukajcie sposobów dźwignięcia ojczyzny. Budujcie taki gmach praw narodowych, aby w nim wszystkim było dobrze. Ukujcie tarczę, wolność roztropną zabezpieczającą, postawcie na swym czele obywateli, którzy w prywatnym i publicznym życiu nieskażonej cnoty powinności dochowali, którzy stale do praw narodu i praw ludu przywiązani byli. Pragnę moim chłopom przypomnieć Racławicę i zawołać: dzieci moje, macie to, o czym nawet nie marzyłem. Jesteście wolni, równi, wspólną ze wszystkimi opieką prawa zabezpieczeni. Nie dajcie przystępu pod szeptom złości domowej. Pracując pilnie koło roli swojej, równie miłą ojczyźnie czynicie ofiarę jak ci, którzy jej orężem bronili. Kochajcie tę matkę, co was karmi i odziewa. Wypłacajcie się jej szczerą ochotą. Unikajcie waśni, strzeżcie się nienawiści, hamujcie zazdrość. Pracujcie ze szlachtą i mężami uczonymi nad dobrem całości. Niech wam przyświeca pamięć owego Wojtka Bartosa ze Rzędowic, co pod Racławicami na czele chłopów poszedł na armaty, kiedym zawołał: Bóg i ojczyzna, naprzód wiara. Po chwili naczelnik mówił dalej: chciałbym, aby Sejm wydał uniwersał do narodu. Niech w nim będzie wezwanie: Polacy, róbcie dzieło polskie. Krew, majątek, szczęście osobiste, życie nawet wasze niczem są wobec szczęśliwości ojczyzny. Dość tego ziarna nienawiści, które sieją agitatorzy dla zysków własnych. Korzystajcie z tego, że na tym kawałku Rzeczypospolitej macie drogę w części otwartą do szczęśliwości waszej i potomków waszych. Dość burzenia. Nadszedł czas budowania. Inaczej Bogu, mścicielowi krzywd narodów, odpowiecie za wzajemne nieufności, za opieszałość, za wahanie się wasze, a gorzki wyrzut sumienia ścigać was nie przestanie. Przerwał naczelnik, zadumał się, wreszcie zapytał: czy mógłbyś, obywatelu, być mi pomocnym w załatwieniu formalności tyczących się uzyskania mandatu? Z największą chęcią, odrzekłem. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym dopomógł naczelnikowi, ale... Ale co? Naprzód, czy naczelnik posiada prawo czynnego i biernego wyboru? Prawo? Krew przelałem za ojczyznę. Na takie rzeczy świat dziś nie zważa. Ale może naczelnik opłaca podatek zarobkowy, osobisto-dochodowy, gruntowy, domowy, rentowy? Nie. A może naczelnik jest profesorem lub urzędnikiem? Też nie. To może naczelnik jest doktorem teologii, filozofii, prawa, medycyny, rolnictwa, nauk technicznych? I to nie. To naczelnik nie ma prawa ubiegać się o mandat. Jak to? Nie mówię już o sobie, ale to u was nic nie znaczą żadne zasługi, rozum, wiedza, tylko tytuł, urząd i podatek? Tak, naczelniku. Gdyby ktoś położył największe dla społeczeństwa zasługi, nie ma prawa głosu, jeżeli nie opłaca podatku. Gdyby był drugim Kopernikiem, nie miałby prawa głosu, nie posiadając fabrycznej marki uczoności w postaci doktoratu. Matejko miał głos, bo był właścicielem kamienicy i pełnił obowiązki dyrektora sztuk pięknych. Jako artysta nie miał prawa wyboru. Gdyby Mickiewicz żył i mieszkał w Krakowie, to mógłby głosować do Sejmu tylko na mocy podatku osobisto-dochodowego. Ale do Rady Miejskiej na przykład nie mógłby być wybrany, jeżeli ten podatek nie wynosiłby przynajmniej 32 koron rocznie. Dopiero te 32 koron dawałyby mu prawo zaliczania się do inteligencji na równi z ludźmi utrzymującymi zamtuzy publiczne. Bajki opowiadasz, obywatelu. Nie, naczelniku, to szczera prawda, ale zresztą jest na to sposób. Zapłacisz naczelniku jakiś podatek za rok ubiegły. Ależ kiedy ode mnie nic się nie należy. To głupstwo. Nasz urząd podatkowy jest tak uprzejmy, że chętnie bierze i to, co mu się nie należy. Ale rzecz ważniejsza, ile też naczelnik przeznacza na agitację? Nie rozumiem. No, jakim kapitałem rozporządza naczelnik na zapłacenie głosów niezależnych wyborców, a zwłaszcza na honorarium dla agitatorów? Obywatelu, obrażasz mnie. Ja miałbym za pieniądze wejść do Sejmu? Naczelniku, nie gniewaj się i nie posądzaj mnie o chęć obrażania ciebie, ale niestety ty nie znasz, jak widzę, dzisiejszych stosunków. Trzeba przecie nająć i zapłacić takich ludzi, co będą za tobą chodzili, wyliczali twoje zasługi, podnosili twoje kwalifikacje. Jawnym słowem będą wyborców o tobie informowali. O mnie informowali? O mnie, który tu na waszym rynku przysięgałem, którego prochy leżą na Wawelu, któremu usypaliście mogiłę, jakiej nie doczekali się władcy świata? To było bardzo dawno, naczelniku. Nastała chwila przykrego milczenia. Przerwałem ją, mówiąc, zresztą może samo stronnictwo da pieniądze na agitację. Jakie stronnictwo? No to, którego naczelnik zostaniesz kandydatem. Ja kandydatem stronnictwa? A jakże chciałeś, naczelniku? Ja, który ukochałem cały naród? Ja, który, mówiąc słowy Adama, objąłem w ramiona wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia? Ja, który za cały naród walczyłem i krew swą przelewałem? Ja mam być członkiem stronnictwa? Jakiejś cząstki narodu? Jakiejś kliki? Zwariowałeś, obywatelu. W takim razie nie mówmy więcej, kochany naczelniku, o twoim mandacie. O prawo wyborcze można się postarać, pieniądze też wreszcie ktoś dać może, ale dziki nie wejdzie do Królestwa Sejmowego. Trzeba popierać jakieś lub czyjeś interesa, to darmo. Jak to? Więc nie ma pomiędzy wami ludzi wolnych, niezależnych, którzy gotowi byliby iść na głos ojczyzny, a nie partii, nie jednostek? Są, naczelniku. Ale naprzód jest ich mało, a powtóre są to niedołęgi. Nigdy się nie zbiorą i nie zorganizują. Jest to rozproszone stado bez pastucha. Więc kiedy nadejdą wybory, głosują na tych, których postawią stronnictwa. Choćby to były koły, drągi, choćby to byli szalbierze, kretyni lub zwykli karierowicze. Zresztą nie można się temu dziwić. Nie łączy ich żaden interes. A interes ojczyzny? Jakiż większy być może? W teorii, naczelniku, w praktyce interes osobisty ma dziś 100 razy większe znaczenie. Smutne rzeczy opowiadasz mi, obywatelu. Nie przeczę, ale co na to poradzić? Zresztą, najdroższy naczelniku, nie wyobrażaj sobie, że należenie do stronnictwa zobowiąże cię do czego. Dziś możesz być w tym stronnictwie, jutro w tamtym. Pojutrze znowu w innym. Teraz nawet taka moda. Kładziesz się, dajmy na to, spać konserwatystą, a budzisz się demokratą lub odwrotnie. Jest to praktyczne i pożyteczne. Wszędzie coś uszczknąć można. Tylko trzeba wiedzieć, kiedy jest właściwa pora na zmianę przekonań. W takim razie do wszystkich stronnictw po kolei należeć by można? Naturalnie. I w ten właśnie sposób dochodzi się, naczelniku, do urzeczywistnienia twego ideału. W ten sposób ratami, że tak powiem, spłaca się dług całemu narodowi. Raz tej cząstce, drugi raz innej. W każdym stronnictwie zostawia się kawałek swej duszy. Przy końcu życia śmiało rzec można, że się kochało cały naród. Że się objęło w ramiona wszystkie jego przeszłe i przyszłe pokolenia. Można nawet 2 i 3 razy odbyć w koło tę wędrówkę, a więc podwójnie, potrójnie cały naród ukochać. Nie żyć, obywatelu. Zbyt bolesne to sprawy. Nie szydzę, naczelniku, tylko stwierdzam fakta. Gorycz nie zawsze jest szyderstwem. Bywa śmiech i piołunowy. Wracajmy jednak do rzeczy. Które zatem stronnictwo naczelnik wybiera? Nie, do tego mnie nie namówisz, obywatelu. A zatem skończona dyskusja. Przykro mi bardzo. Kościuszko oparł głowę na ręce i dumał. Dumał może godzinę, może dwie, może dzień cały. We śnie, jak w teatrze, całe lata mijają w jednej chwili. Nareszcie ocknął się i głosem, w którym drgała nuta boleści i przymusu, wyrzekł cicho, ledwie dosłyszalnie. Zgadzam się. Pójdę do stronnictwa. A potem się wyprostował i dodał. Dla świętych celów trzeba ponieść ofiarę. Zaszyję się więc na chwilę w jakąś skórę, aby ją zaraz zrzucić. Może sejmujące stany, zobaczywszy mnie z tą maciejowicką raną i w tej racławickiej sukmanie, wezmą do serca nawoływanie do jedności i zgody. Może uwierzą, że nie masz źródła zbawienia Rzeczypospolitej tylko w nas samych, we wzajemnej ufności i miłości. Iż jedynie w chęciach ku ojczyźnie jeden drugiemu ustępować nie powinien. Kiedy Kościuszko umilkł, zacząłem omawiać szczegóły. Ułożyliśmy się, że naprzód pójdziemy do konserwatystów, bo im się to z wieku należy, a dopiero gdybyśmy tam nic wskórać nie mogli, udamy się do demokratów. Aby uszanować drażliwość Kościuszki, powiedziałem mu, że go tylko przedstawię, a dopiero po jego wyjściu sam sprawę jego kandydatury poruszę. O godzinie 1 w południe zajechaliśmy przed redakcję Czasu. Powiedziano nam, że u naczelnego redaktora odbywa się w tej chwili posiedzenie ściślejszego komitetu wyborczego. Zapukałem, redaktor Starzewski drzwi uchylił i zaczął przepraszać, że w tej chwili służyć mi nie może. Ależ redaktorze, szepnąłem, Kościuszko pragnie wam złożyć wizytę. Redaktor stanął jak wryty. Ubiegło zaledwie kilka sekund, a otworzyły się na oścież podwoje i ośmiu mężów stanu w schylonej, kornej postawie, z rękami na sercach, z oczami utkwionymi w ziemię, powitało wchodzącego bohatera. Widziałem na ich twarzach zmieszanie, zaciekawienie. Kościuszko każdemu rękę podał, było paru takich, co ją ucałować chciało, ale nie pozwolił. Zaczęła się banalna rozmowa, ale się z początku nie kleiła. Pytano się Kościuszki, skąd przybywa, jak długo zamierza zabawić w Krakowie, czy będzie na reducie prasy, co myśli o gospodarce prezydenta Lea i tak dalej. Dopiero kiedy Kościuszko potrącił o uczucia patriotyczne, rozwiązały się języki. Na zapytanie gościa, jaki jest cel stronnictwa, odpowiedziano chórem – zbawienie ojczyzny. Rozpalił się redaktor Starzewski, wypadł ze spokoju profesor Jaworski. Na przemian, przerywając sobie, opowiadali o zasługach stronnictwa, o jego całkowitym oddaniu się sprawie narodowej. Gdyby nie ono, już by może śladu Polski nie było na świecie. W nim przechowują się tradycje, cnoty, rozumy, zdolności. Każdy konserwatysta to słup ognisty prowadzący naród w ciemnościach. To sikawka gasząca pożar domostwa. To skrzynia pełna mirry, ambry i innych wonności. To katarynka wygrywająca prastare melodie. To superfosfat użyźniający glebę społeczną. To perć prowadząca na wirchy patriotyzmu. Kiedy obaj redaktorzy przestali mówić, Kościuszko wtrącił pytanie. A nad czym obecnie pracujecie, obywatele, w swym dzienniku? Pomijam wybory. W jakim kierunku pracy narodowej wytężacie swe siły? Urządzamy redutę prasy, odrzekł redaktor Starzewski. Łamy swoje otworzyliśmy szeroko dla wszelkiego rodzaju sportu. Pewni, że mens sana in corpore sano, dopowiedział profesor Jaworski. Pracujemy też nad reformą taryfy kominiarskiej, dorzucił mecenas Łebkowski. A przede wszystkim musimy utrącić Lea, zakonkludował profesor Ulanowski. Widząc, że rozmowa gotowa wejść na sprawy dla Kościuszki obce i obojętne, spojrzałem na zegarek, co dostrzegłszy, Kościuszko powstał i wyciągnął rękę na pożegnanie. Wszyscy obecni, jak jeden mąż, odprowadzili go z odkrytymi głowami do pojazdu. Redaktor Starzewski szepnął do mnie, a może by urządzić ucztę składkową w Starym Teatrze? Pomówimy o tym, odrzekłem i zatrzasnąwszy drzwiczki od powozu, powróciłem do wielkiej kuźni konserwatyzmu. Kiedy wyłuszczyłem, jaki cel ma przyjazd Kościuszki do Krakowa, nastąpiła ogólna konsternacja. Pięciominutowe milczenie przy ruszaniu ramionami i kiwaniu głowami starczyło mi za odpowiedź. Szanowni panowie, przerwałem ciszę, wszak to chluba narodu, człowiek niepospolitych zasług. Zresztą traktujmy tę rzecz ze stanowiska interesu stronnictwa. Jego popularność, jego firma mogłaby wyjść na dobre innym kandydatom. Popularność? To jeszcze pytanie, odrzekł jeden z nieznanych mi członków komitetu. Jak to, Kościuszka nie jest popularnym? Gdzie? Odpowiedziano mi zapytaniem na zapytanie. Wśród młodzieży? No tak, ale młodzież nie głosuje. Wśród kobiet? Nie ulega wątpliwości, ale i te nie głosują. Ani jeden Żyd mu głosu nie da, a ci stanowią 35% wyborców. Może pan myślisz, że mieszczanie pójdą za nim? Ależ oni słuchają rozkazów Lea, czem dla nich Kościuszko? No cóż więc on nam potrzebny? Kogo i po co mamy dla niego usuwać? Zresztą, rzekł redaktor Starzewski, i nasi nie wszyscy głos by mu swój dali, bo to w gruncie rzeczy demagog. Demagog? No, naturalnie. To jego bratanie się z chłopami, ta jego sukmana. Zawsze go posądzano, nawet za czasów insurekcji, o jakobinizm. A ten uniwersał połaniecki, te wzmianki w nim o ciemiężycielach, o srogiem obchodzeniu się z ludem, to zwolnienie ludu od różnych powinności, to głoszenie, że włościanin jest wolny i że może się gdzie chce przenosić. Ależ zlituj się, redaktorze, przerwałem, nie mogąc dalej słuchać. Wszakże Kościuszko nie marzył nawet o tym, co dziś chłopi posiadają. Wszak on ich nie zwalniał nawet od pańszczyzny. Jeszcze czego? Przecież to były inne czasy. Ale w danej chwili był demagogiem. Tacy jak on za naszych czasów żądają zniesienia wielkiej własności, podziału gruntów. A to jego otoczenie, wtrącił profesor Jaworski. Ta spółka z Robespierrem, Kołłątajem, ci rozmaici szewcy, krawcy, rzeźnicy warszawscy. Socjalista, bąknął pierwszy z nieznanych mi członków komitetu. Przytem Golec, dodał drugi. To ze sobą idzie w parze, dorzucił trzeci. Frazesowicz, pozer, wykrztusił czwarty, bo niby właściwie mówiąc, co on zrobił? Potyczka pod Racławicami, finita la comedia. Uciekłem. Podczas mojej ucieczki dziwne się rzeczy działy na ziemi. Senne widziadła i nielogiczności wystąpiły w całej potędze. Wieża Mariacka wzięła się pod rękę z bożnicą na Kazimierzu i tańczyły Bostona. Mickiewicz zniknął w rynku, a na jego miejscu ustawiła się budka tramwajowa, z pychą podpierając się pod boki. Jego ekscelencja Tarnowski, otoczony chmurami Arystofenesa, pędził balonem za posłem Stapińskim i rzucił mu się w objęcia. Prezydent Leo dożynał posła Daszyńskiego, a z krwi ofiary, jak Wenus z morskiej piany, powstawała kandydatura prezesa Bandrowskiego. Automobil pana Nowotnego skakał przez sukiennicę, wlokąc za sobą ciała pomordowanych. Hieny wyborcze rzucały się na kobiety. Szereg nieboszczyków z cmentarza żydowskiego sunął z kartkami wyborczymi do magistratu przy dźwiękach rozpiętej na krzyżu harmonii. W powietrzu fruwały kiełbasy wyborcze, bomby piwa i złote 20-koronówki. Wśród tych dziwów dotarłem do Kościuszki i opowiedziałem mu smutny rezultat moich zabiegów. Przemilczałem naturalnie szczegóły rozmowy. Upozorowałem odmowę względami na Trójprzymierze, obawą zawikłań europejskich. Pojechaliśmy do redakcji Nowej Reformy, gdzie również natrafiliśmy na posiedzenie Komitetu Wyborczego. Brakowało tylko prezydenta Lea. Wejście Kościuszki wywołało ten sam efekt, co w czasie. Powitano go z tą samą korną postawą, zarzucono takimiż banalnymi zapytaniami. I tu potrącił Kościuszko o uczucia patriotyczne. I tu go zapewniono, że jedynym celem stronnictwa jest obrona interesów narodowych. Ut sit bene patrie. Właśnie, mówił redaktor Konopiński, urządzamy teraz redutę prasy na Fundusz Bojowników Myśli Narodowej. Ja zaś, rzekł mecenas Dobożyński, wszystkie moje starania obracam w kierunku zdobycia mandatu, aby zapewnić Sejmowi siłę pierwszorzędną. Ja milczę, ponieważ milczenie jest złotem, dorzucił poseł Sikorski. 18 zabaw tanecznych w resursie urzędniczej w ciągu bieżącego karnawału to skromny owoc moich patriotycznych zabiegów, zaznaczył rejent Klemensiewicz. Co do mnie, mówił poseł Petelens, to nie mógłbym w krótkich słowach zamknąć mojej parlamentarnej działalności. Jeżeli więc czcigodny naczelnik pozwoli, to ośmielę się prosić go o posłuchanie, abym w ciągu kilku godzin podał szkicu moich zasług niespożytych dla dobra narodu. Osobno postaram się opowiedzieć szczegółowy przebieg walki na Wesołej. Ja mam zawsze gotową listę kandydatów do każdego komitetu, zapewnił radca Federowicz. Jeszcze kilku członków głos zabrało, milczał tylko prezes Bandrowski, patrząc podejrzliwie na mnie i na Kościuszkę. Czytałem w jego oczach zapytanie, po co oni tu przyszli? Pożegnaliśmy się. Odprowadzono nas z tą samą ceremonią, co w czasie. Prokasz radził mi na schodach urządzenie rautu na cześć Kościuszki w klubie prawników i kole literackim. Naturalnie z damami. Za chwilę powróciłem do Areopagu Demokratycznego i zgłosiłem kandydaturę Kościuszki. Wśród ogólnego przerażenia prezes Bandrowski zauważył. Ja się tego domyślałem. Każdy jest łasy na te nasze biedne 4 mandaciny. Rozbiła się bania z karierowiczami. Karierowiczami? Co prezes mówi? Kościuszko, karierowicz? No, proszę nie brać tego dosłownie. Ja tego nie stosuję do Kościuszki, broń Boże. Ale powiedz pan sam, gdzie my mamy tylu kandydatów pomieścić? Gdyby było do rozdania 10 mandatów, jeszcze jak kocham szkołę ludową, miejsc by nam zabrakło. Proszę wejść w nasze położenie. Proszę nie żądać rzeczy niemożliwych. No, niemożliwych rzeczy nie ma na świecie, zauważył sentencjonalnie redaktor Konopiński. Kto by na przykład przypuszczał, że ja będę delegatem do Rady Szkolnej? To prawda, podjął dalej prezes Bandrowski, ale w tym wypadku, który omawiamy, wszelka możliwość jest z góry wykluczona. Naprzód Leo i Federowicz kandydować muszą. Następnie my, starzy demokraci, nie możemy zgodzić się, aby choć mnie jednego nie postawiono. A czwarty mandat należy się Żydowi. Jakiemu Żydowi? Spytałem się. Wszystko jedno, Żydowi i basta. Z góry zgodziliśmy się na każdego, którego zażądają. Daruj, panie prezesie, ale to jakoś dziwnie wygląda. We Lwowie Lewenstein powiedział na zgromadzeniu wyborczym, jeżeli zamierzacie panowie wybrać do Sejmu 5 Polaków i 1 Żyda, to ja rezygnuję z mandatu. Ale jeśli zamierzacie wybrać 6 Polaków, a wtem 1 Polaka mojżeszowego wyznania, to proszę, abyście mnie tym mandatem zaszczycili. To rozumiem. Pojmuję postawienie nawet nie jednego, ale 2 kandydatów wyznania mojżeszowego, jeżeli to są szczerzy Polacy, dobrzy obywatele, ludzie zdolni lub zasłużeni. Ale kandydatura Żyda dlatego, że jest Żydem i to bez wyboru, bez względu na jego polityczne przekonania, wydaje mi się absurdem. Więc wam wszystko jedno, czy konserwatysta, czy demokrata, czy radykał, czy socjalista, kachalnik, czy syjonista? Czy Polak, czy kosmopolita, czy Żyd narodowiec nie przyznający się do polskości? Panie drogi, pan się nie rozumiesz na polityce. Polityka, panie majster, to nie smoła ani klajster. Nam trzeba Żyda, abyśmy mieli głosy żydowskie. Ba, zapewne, że wolelibyśmy sami wybierać, ale moglibyśmy sprowadzić rozdwojenie między Żydami. Powiedzieliby, że im narzucamy kandydata. Jednym słowem, z kandydatury Kościuszki nic nie będzie. Mocno żałujemy, ale nic. Zechciej pan zrozumieć, że my nie mamy dla niego żadnych obowiązków. Z jakiej racji jeden z nas miałby dla niego ustąpić? Czy z nas, który wchodził mu w drogę, gdy się starał o stanowisko naczelnika? Zwróciłem jeszcze, jak u konserwatystów, uwagę na popularność Kościuszki. Odpowiedziano mnie mniej więcej tymi samymi argumentami, co w czasie. Zresztą, łaskawy panie, cedził jakiś demokrata, nazwiska zapomniałem. Niech pan to przy sobie zatrzyma, ale tak między nami mówiąc, ten Kościuszko to nie nasz. Nie demokrata krakowski, trąci demokracją narodową, a nawet wstecznictwem, reakcją. Co? Kościuszko? Proszę łaskawego pana, to jego stosunki z Czartoryszczyzną, z Ignacym Potockim, Sapiechą. A cóż zrobił dla chłopów? Niby ich tam od czegoś zwolnił, ale kazał pańszczyznę odbywać, zwierzchności być posłusznym, nie buntować się przeciw dziedzicom. Tak, panie, to wszystko znajduje się w owym jego uniwersale do ludu. A ten jego absolutyzm w mianowaniu Rady Narodowej, powołaniu do niej jasnych panów, te zarzekania się ustawiczne, że nie rozpoczyna rewolucji francuskiej, dorzucił jakiś inny jegomość. A zachowanie się jego wobec cara Pawła, mówił trzeci mąż stanu, rozmawiał z nim, zamiast dać poznać, że Moskwą gardzi. Car go prosił siedzieć, a on usiadł. Z nas żaden nie poniżyłby tak swej godności. Siedzieć z carem? Każdy wiedziałby, że należy nie przyjmować żadnej łaski, że należy stać, twardo stać. Tak jest, zawołał znów inny. Twardo stać, chorągwie rwać, świecić czynu tarczą własną, jak mówi Wyspiański. Słowacki, drogi panie, odrzekłem z uśmiechem. Mniejsza o to, dość, że i ten jego patriotyzm to rzecz nie bardzo wyjaśniona. Dość mi było tego, wyszedłem. Wypadł za mną redaktor Konopiński. Panie kochany, mówił zalękniony, niech pan tego nie bierze do serca. Ja wiem, że to z naszej strony nieładnie tak obejść się z Kościuszką, ale widzi pan, my wiele innych nieładnych rzeczy robimy, więc u niektórych to już weszło w zwyczaj. Zresztą niech pan się tem nie zraża, może się jeszcze da co zrobić. Jeżeli nie mandat, to może co innego wynajdzie się dla Kościuszki. Teraz będą nowe wybory do Rady Miejskiej. Otworzy się pewnie jaka posada. Radzę panu i proszę pana, abyś się udał do prezydenta. Jeszcze nie wszystko stracone. Kto wie nawet, czy nie znajdzie się jaka kombinacja z mandatem, jeżeli by Żydzi zgodzić się ze sobą nie mogli. Długo biłem się z myślą, iść czy nie iść do prezydenta. Na wizycie tej ostatecznie Kościuszko nic by nie stracił. W każdym razie zobaczyłby ów historyczny przedpokój, którego podobiznę podają ilustracje warszawskie. Owo arcydzieło, ów wysiłek geniuszu artystów krakowskich. Z drugiej strony byłem przekonany, że Kościuszko spotkałby nowy zawód, że po prostu szkoda by było naszej fatygi. Kiedy tak wahałem się, nagle otoczyło mnie kilka hien wyborczych z browningami. Krzyknąłem przeraźliwie – na pomoc! I obudziłem się. Kiedy przyszedłem do siebie, dziękowałem opatrzności, że to był sen tylko, że Kościuszko nie kandyduje. Do podziękowania tego przyłączą się zapewne i wyborcy krakowscy. Szczęśliwcy. Nie potrzebują suszyć swych mózgów, kogo wybierać. Zresztą nikt ich o to nie pyta. Targ odbywa się bez ich udziału. Na kilka dni przed terminem wyborów dowiedzą się, jaka jest wola prezydenta Lea, a jaka profesora Jaworskiego. Śnił mi się Kościuszko, ten w białej sukmanie. I to już koniec kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.